kamieniach, na których opiera się całe chrześcijaństwo. Dwa z nich już omówiliśmy, dzisiaj omówimy następne dwa. Dwa pierwsze to były modlitwa waleczna, walcząca modlitwa. A drugi z nich to była nadzieja. Nadzieja. A więc na walecznej modlitwie daj nam, Panie, ducha błagania i modlitwy. To u proroka jest powiedziane. I to jest to, o co powinniśmy wołać, bo człowiek wierzący musi być wypełniony modlitwą, musi być błagający, musi być człowiekiem wołającym do Boga, tym, który przynosi wszystkie sprawy przed Boże oblicze i otrzymuje od Boga rozwiązania. Amen? Musi być człowiekiem nadziei. Każdy chrześcijanin musi być człowiekiem nadziei. Ja mam nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda. To jest nadzieja? To nie jest nadzieja. Nadzieja to jest absolutna pewność. Absolutna pewność. Czy masz nadzieję, płonną, słabą nadzieję, że wejdziesz do Królestwa Niebios? No nie, jesteś tego prawie pewny. I ta pewność twoja wypływa z tego, że Bóg jest godny naszej nadziei. Że Bóg jest godny tego, żeby Mu zaufać z całego naszego serca. I to jest ta baza, ten fundament, od którego rozpoczęliśmy. I teraz dalej będziemy dzisiaj omawiać następne dwa kamienie, na których buduje się całe chrześcijaństwo. Ty i ja musimy nasze życie na tym budować. Dzisiaj będziemy omawiali dwa zagadnienia. Jedno z nich to jest wiara, a drugie z nich pokora. I to są te dwa następne kamienie, które muszą być w życiu każdego chrześcijanina, żeby ten chrześcijanin naprawdę budował się ku chwale Bożej i żeby wchodził do Królestwa Niebios jako człowiek, który jest mile witany. Wejdź, wejdź do Królestwa Pana swego, wejdź do Królestwa Ojca swojego niebiańskiego, a nie zamykamy drzwi i nic nieczystego tu nie wejdzie, prawda? Także patrzmy na to. Przeczytamy fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście pierwszym apostoła Piotra, 5 rozdział. To jest 1320 strona, 1320, pierwszy list Piotra, 5 rozdział od 1 wersetu. Starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddania. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobił, utwierdził, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam brata, napisałem krótko, napominając, upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości, pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. A więc te dwa zagadnienia są w tym rozdziale podkreślone i na bazie tego będziemy wychodzić do innych wersetów, aby poznawać coś, co nam będzie mówiło o wierze i o pokorze w taki szczególny sposób. Bo o wierze można bardzo dużo kazań mówić, i pod różnym kątem, na przykład o uwierzeniu w Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. I to już jest oddzielny całkowicie temat o Jego cierpieniu i wszystkich tych dziełach, które czyni, abyśmy w Nie uwierzyli. My od innej strony trochę do tego podejdziemy jako fundamentu, na którym budujemy, że wiara jest niezwykle ważna. To uzasadnimy na podstawie Słowa Bożego, że wiara jest niezwykle ważna w życiu każdego chrześcijanina, każdego wierzącego człowieka. W Hebrajczyków 11 rozdziale jest powiedziane, bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest 6 werset. Nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza tych, którzy Go szukają. A więc patrzmy, bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest pierwsza podstawa, która nam mówi o tym, że wiara jest absolutnie niezbędna dla każdego chrześcijanina. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A jeżeli człowiek nie podoba się Bogu, to wszystkie rzeczy, które sprzyjają ku dobremu, automatycznie stają się nieaktualne. Zupełnie nieaktualne. Nasze wejście do Królestwa Niebios jest również nieaktualne. Nasze uzdrowienie, nasze rozwiązanie problemów jest nieaktualne. Bo jeśli człowiek przystępuje do Boga, to musi wierzyć. Jeśli przychodzisz do Boga, jeśli idziesz w inne miejsce, do restauracji, do kawiarni czy do kina, nie musisz wierzyć. Nie musisz wcale wierzyć, nie musisz mieć wiary, po prostu idziesz w innym celu. Ale jeśli przychodzisz do Boga, to pierwsza rzecz i najważniejsza, musisz wierzyć. I dopiero wtedy możesz coś od Boga wziąć. Jezus Chrystus kiedyś też powiedział do uczniów swoich, kiedy z nimi rozmawiał, jest to zapisane w Łukasza 18:8. Łukasza 18:8 jest powiedziane, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Tam jest powiedziane w tym fragmencie, że Bóg zwleka z pomocą nam w sytuacjach, kiedy jesteśmy w doświadczeniach, w próbach, w ciężkich sytuacjach, prawda? Tylko jak Jezus Chrystus przyjdzie, czy znajdzie jeszcze, tam w jednym tłumaczeniu jest tak właśnie podane, czy jeszcze znajdzie wiarę na ziemi? Jak myślisz, znajdzie Bóg wiarę na ziemi, jak przyjdzie po swój Kościół? Możesz powiedzieć tak, we mnie. Może i tak. Ale wiecie, jak się zaczynają rzeczy komplikować, jak zaczynają być coraz trudniejsze, jak się na przykład modlisz o uzdrowienie i uzdrowienie nie przychodzi, modlisz się drugi raz i uzdrowienie nie przychodzi, modlisz się trzeci raz i uzdrowienie nie przychodzi, jeszcze masz wiarę? A jak się modlisz setny raz i uzdrowienie nie przychodzi, masz jeszcze wiarę? I o tym ten werset mówi. Jak będziesz żył w czasach ostatecznych i będą niesamowite zupełnie ataki na ludzi, nie ataki fizyczne, że z pistoletem ktoś do ciebie przyjdzie, z mieczem, z nożem, tylko przyjdzie do ciebie z wątpliwościami. Przyjdzie i zacznie zasiewać w twoim sercu całkowite zwątpienie. Będzie ci cały czas udowadniał, że albo Bóg nie istnieje, albo istnieje, tylko ludźmi się w ogóle nie interesuje, albo gdzieś tam w niebie jest, a my tutaj po prostu w trudnościach i w problemach na ziemi. A On nas zapomniał i On nam nie pomaga. I ja kiedyś słyszałem pewnego człowieka, który poszedł do nauki New Age, który do mnie powiedział coś takiego. Mówi, widzisz, patrz, zobacz na swoje życie, modlisz się i co ty z tego masz? A ja widzisz się, nie modlę i wszystko mam. I mam to, i mam to, i mam tamto. Myślicie, że to nie była prawda, co on mówił? On wszystko to miał. Nie chorował nawet na zwykłe przeziębienie, może już od 10 lat. I tym się szczycił. I tym się chwalił. Co ty masz jako chrześcijanin? Co ty masz od tego Boga? Co ty od Niego masz? Modlisz się i nic nie masz. Co się wtedy robi w twoim sercu? Zwątpienie. Zwątpienie. Zaczynasz myśleć, a kto wie, a może on ma rację? A jak to wszystko właściwie wygląda? Jak to wszystko jest? Gdzie jest Bóg, skoro tak się modlimy, a nie otrzymujemy? Jak myślisz, gdzie jest Bóg, kiedy się modlimy, nie otrzymujemy? W Mateusza w 17 rozdziale jest taki krótki fragment od 14 wersetu, poniżej kilka przeczytamy. A kiedy wrócili do tłumu, pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i upadłszy na kolana powiedział: Panie, zlituj się nad moim synem, który jest chory na epilepsję i bardzo cierpi. Często rzuca się albo w ogień, albo do wody. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Inne tłumaczenie mówi, nie dali rady go uzdrowić. A Jezus na to: o plemię niewierne i przewrotne. Ty się starasz uzdrowić, modlisz się, nie wychodzi, a Bóg mówi: och ty, ty jesteś plemię niewierne i przewrotne. I ja jestem winien, że nie ma uzdrowienia? Zobaczmy dalej. Jakże długo muszę jeszcze być z wami, jak długo mam was jeszcze znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? W oryginale greckim jest powiedziane, że też my nie mogliśmy tego zrobić. Oni przeżywali to. No jak to się stało, że my nie mogliśmy tego zrobić? A Jezus Chrystus mówi, no nie wiem, trudno powiedzieć. Dlaczego my nie mogliśmy go uzdrowić, wypędzić? A Jezus Chrystus odpowiada, bo macie mało wiary, odpowiedział im. Macie mało wiary. Zaprawdę mówię wam, jeśli będziecie mieli wiarę tak dużą jak ziarno gorczycy, to powiecie tej górze, przenieś się stąd tam i przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Modlitwę i post. Ile wysiłku wkładasz, żeby otrzymać od Boga rozwiązanie, żeby twoja wiara się wzmocniła, żebyś był mocny w wierze, żeby twoja wiara w końcu góry mogła przenosić. I tu wam przypomnę przykład, który parę razy już z kazalnicy mówiłem, o tej starszej kobiecie, która była na nabożeństwie i kaznodzieja głosił kazanie o wierzę, o tym, że góry można przenosić przez wiarę. Ona właśnie miała taki problem, bo ze swojego domku, który stał pod górą, trzeba było przez górę przejść i z drugiej strony dopiero była studnia. I ona tak pomyślała, no to trzeba by tą górę troszkę na bok przesunąć, żebym tak prosto sobie chodziła. I tak wieczorem już przyszła do domu i tak popatrzyła, okienko sobie otworzyła i tak rozkazała tej górze, żeby ta góra się przeniosła. Położyła się spać, rano wstaje, okienko rozsłania, patrzy, góra stoi. A ja wiedziałem, że tak będzie. To jest wiara. To jest przykład mocnej wiary, która góry przenosi. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my nie próbowaliśmy, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale my nie próbowaliśmy przenosić góry przez wiarę. No mówię, no, nie próbowałem, no nie chcę się ośmieszyć i chyba nie będę próbował, ale powiem tak, ale pewne rzeczy z życia naszego, które musiały być usunięte, z mojego czy z rodziny naszej, z żony czy najbardziej, żeby z niej usunięte zostało, także to trzeba gorliwie wtedy. Ale powiem tak, ze swojego życia tak usuwałem różne rzeczy, ale choroby, wiecie? Jak bardzo ludzie podchodzą niepoważnie do uzdrowienia z chorób. Wiecie, ja jestem aż zadziwiony. Po prostu aż zadziwiony. Na rozum mi to nie wstępuje. Nie umiem tego sobie wytłumaczyć. Jak człowiek, który choruje, czy bliscy w rodzinie, gdzie chorują ludzie, nie wkładają całego swojego serca, żeby mieć zwycięstwo. Wiecie, zazwyczaj ludzie przychodzą, mówią, pastorze, módl się o mnie. I pastor się pomodlił, namaścił i oni już zapomnieli o tym, że oni o coś prosili. Ja się nieraz pytam, po dwóch, trzech dniach i jak, modlisz się, walczysz? Ale o co? No ja mówię, no z problemem przychodziłeś. A no, tak, tak. Kiedy ostatnio? No na nabożeństwie, jak pastor, to ja też dołączyłem się. Wiecie, jakie mam odczucie w sercu, kiedy coś takiego słyszę? Że panna śpi. Jest 10 panien, które się posnęły. Po prostu panna śpi. Nie można dotrzeć do człowieka, żeby mu powiedzieć, że on ma stanąć wiarą. Mało wiary, modlitwa. Mało modlitwy, to coraz więcej modlitwy i więcej modlitwy. I walczysz, i walczysz, i do skutku walczysz. Wiesz, jak się walczy o uzdrowienie? Aż jest rezultat, aż jest wynik konkretny. Uczniowie chcieli wygnać demona i nie dali rady. Wyraźnie jest powiedziane, nie dali rady. Dlaczego nie dali rady? Mało wiary. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział. Kiedy zaczęli tonąć w łódce na morzu. Pamiętacie? Jezus Chrystus uspokoił wodę, powiedział do wody, to oni musieli się za głowę łapać, jak można do wody mówić, nie? Ale Jezus Chrystus mówił do wody, mówił do drzewa, mówił do gór, różne rzeczy Jezus Chrystus wypowiadał, ale to było sensowne. To miało konkretne znaczenie i konkretny cel. I kiedy Jezus Chrystus wypowiadał, to rzeczy się działy. Dlaczego? Bo kiedy przychodzili na miejsce po męczącym dniu, to uczniowie szli spać, a Jezus Chrystus szedł na górę, aby się modlić. Wiele modlitwy, wiele siły. Dużo się modlisz, masz dużo wiary. Taka jest rzeczywistość. Tak mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. Mateusza 21, rozdział 21, werset mówi, a Jezus odpowiadając rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili. Wiara i zwątpienie, przecież to są przeciwstawne w nas odczucia. Nie wątpili. Nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieść się, rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek prosić, cokolwiek byście prosili w modlitwie, wierząc, weźmiecie. Ja zapisałem ten werset z Gdańskiej Biblii. To jest z Gdańskiej Biblii. Wiecie, bo to jest bardzo szczególne. Zaraz o tym powiem. Wznieś się, rzuć się do morza, stanie się tak. I wszystko, o co byściekolwiek prosili w modlitwie, wierząc, nie otrzymacie, weźmiecie. To jest dokładnie zgodnie z oryginałem. W tej Gdańskiej Biblii, co Krzysiek ma akurat, to tam jest tak powiedzieć, weźmiecie. Wiecie, bo człowiek wierzący przez wiarę nie otrzymuje. Bo to jest bierne, to oznacza, że on stoi i czeka. A człowiek wierzący nie ma stać i czekać, tylko ma iść i wziąć. Człowiek poprzez wiarę idzie i bierze. Nie ma tak, że czekasz sobie spokojnie, Bóg przychodzi, na ręce ci kładzie, a ty patrzysz, o, już jest. To nie jest tak. Życie chrześcijanina to jest życie aktywne. Ty przychodzisz, od kogoś bierzesz to. Jak mówisz, Boże, daj mi coś, to jest tak, przychodzisz i bierzesz. Mam. Nie ma tak, że Bóg do ciebie przyjdzie, to ty masz przyjść do Boga i wziąć. A to się bierze przez wiarę. I wtedy trzeba być aktywnym. Wtedy trzeba wykazać się swoją wiarą, trzeba się wykazać swoją pewnością, trzeba się wykazać odwagą. Wiecie, ja pamiętam, jak kiedyś kaznodzieja głosił słowo i zdjął z ręki zegarek, jakiś tam dobry zegarek, i tak wziął i trzyma go. I mówi, kto chce, niech przyjdzie i weźmie. Jak myślicie, przyszedł ktoś? Małe dziecko. Przyszło małe dziecko, wyciągnęło rączki, on oddał ten zegarek. Rodzice, oddaj, oddaj, tak po nabożeństwie, oddaj. On powiedział nie. Dlatego, że ono uwierzyło i przyszło i wzięło. I na tym to polega. Twoje uzdrowienie Bóg ci nie przyniesie, o tako i ci da. Ale ty musisz pójść i wziąć. Uwierzyć, że to jest prawda, być odważnym, pójść do przodu, wziąć od Boga i trzymać to. Bo możesz trzymać, a później oddać. Ale musisz wziąć i trzymać. Jest to moje. Dał mi Bóg. Wziąłem od Boga. Widzisz, jak musisz mieć życie swoje duchowe zbudowane na tych kamieniach? To jest coś, co Bóg daje ci jako fundament. I ty w tym będziesz dopiero zwycięzcą i w tym będziesz szedł do przodu. Jak nie zrobisz kroku do przodu, to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Kochani, musimy robić kroki wiary. Gdybyśmy nie zrobili kroku do przodu z naszą budową, no to teraz za parę dni nie zalewalibyśmy stropu. Przecież na samym początku już nie mieliśmy pieniędzy na budowę. Na samym początku. A przecież napisane jest, że jak człowiek nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, to to rozpocznie i później wszyscy się będą śmiali. I teraz z nas się wszyscy będą śmiali. Amen? Nie amen. Nie amen. Dlatego, że poszliśmy wiarą. Ale jak to zrobiliśmy? Poszliśmy i zaczęliśmy brać. Po prostu brać. Nie było, a my po prostu braliśmy, bo Bóg powiedział, przyjdź, weź. Bóg powiedział, buduj, rozpoczynaj. Nie było żadnych wątpliwości, nie było żadnych zwątpień, nie było żadnych niepewności. My to jesteśmy, o, herosi w Bogu. I wątpliwości były, i niepewności były, i strach był, że po nocach spać nie można było. Czyli tacy niedowierzający jesteśmy. Jesteśmy dowierzający, bo poszliśmy do przodu. I tak właśnie w życiu każdy wierzący człowiek musi iść do przodu. Nasza wiara musi słynąć. O niej musi być słychać. Kochani, Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi. Na przykład Rzymian 1:8. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Co my tam o świecie gadamy? No może w białej słynie. Nie. Jeśli chcecie wiedzieć, to również gdzie indziej, za granicą i to daleko. Ludzie zdziwili się. bardzo się zdziwili. Ale popierają. Modlą się o to. Słynie. A co to, my jesteśmy chwaleni, jeśli chodzi o wiarę? Bóg jest chwalony. Bo to tylko On wzbudza. I my musimy mieć odpowiednie nastawienie. 1 Tesaloniczan 1,8 również. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii, w Achaje, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Widzimy? Wiara musi słynąć i musi być zarzewiem do działania w życiu każdego innego człowieka. To musi innych zachęcać. Czy ta postawa Kościoła naszego zachęca was indywidualnie w waszych domach, żeby podejmować takie próby brania od Boga tego, co nam obiecuje? To musi was zachęcać. To musi po prostu motywować was. I jak zbór mógł pójść tak do przodu, to ja też mogę w swoich indywidualnych sprawach osobistych też pójść do przodu. Też spróbuję, też zacznę tak działać. I co się dzieje? I Bóg zaczyna odpowiadać na swoje słowo. Idziesz, to masz. Wołasz, otrzymujesz. Kto puka, temu otwierają. Ale musisz najpierw zacząć pukać. Jeśli nie pukasz, to nie otrzymasz. Szukaj, to znajdziesz. Wiara jest podstawą życia chrześcijańskiego. Mówiliśmy na samym początku, że bez wiary Bogu nie można się podobać. I wiecie, Bóg wkłada wielki wysiłek w to, żeby ludzie mieli wiarę. I tu jest taki werset, który należy w tym momencie wspomnieć, Łukasza 22:31-32. 22, rozdział 31, 32 werset. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja, Jezus Chrystus mówi, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Kogo Jezus Chrystus prosił, aby nie ustała wiara Piotra? Do Piotra przyszedł i Piotr, Piotrze, no niech nie ustanie twoja wiara. To co się wtedy dzieje? Jeszcze szybciej upadamy. Kogo można prosić, żeby nasza wiara nie ustała? Za kim się Jezus Chrystus stawia i do kogo? Do swojego Ojca, który ma moc uczynić absolutnie wszystko. Posyła swoich posłańców, posyła tych, którzy posilają, tych, którzy pokrzepiają aniołów swoich, posyła Ducha swojego Świętego, aby ciebie umocnić, aby twoja wiara nie upadała, aby twoja wiara nie zmniejszała się, żebyś nie tracił na duchu swoim, abyś był naprawdę człowiekiem odważnym, zdecydowanym, idącym do przodu we wszystkim, co mówi Bóg. Dlatego, że Bogu się podoba to, że człowiek ma wiarę. To, że człowiek ma wiarę. Wiecie, co wiara w życiu człowieka daje? Opisane to jest w 1 liście Jana. 1 list Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wiara człowieka zwycięża świat. Można powiedzieć, no jak to? W tym świecie to można tylko siekierą, młotkiem, można tylko mieczem, pistoletem. Przemoc do Pana naszego nie należy. I Bóg powiedział, że posyłam was jak owce pomiędzy wilki. czyli na pożarcie. Bóg nas posłał na ziemię, a na ziemię zrzucił diabła i demony jego po to, żeby nas zniszczyły, żeby nas zjadły, o ile to można też zwieść wybranych. Szatan chodzi dookoła jak lew ryczący. Czytaliśmy tutaj w Piotra, prawda? Czytaliśmy to bardzo wyraźnie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ale co Jezus Chrystus powiedział? Rzucając Daniela do dołu, do jamy z lwami, co Bóg miał na myśli? Mam już cię dosyć, Danielu, niech cię zeżrą. Niech to będzie przykład dla przyszłych pokoleń. Czy tak? Bóg posyła nas jak owce pomiędzy wilki i jednocześnie daje nam zbroję, daje nam obronę, daje nam ochraniających nas aniołów, daje nam aniołów, którzy są wielkimi wojownikami, nie tylko tych takich, którzy są ubrani w białe szaty i śpiewają na chwałę Pana, ale takich anielskich rycerzy posyła po to, żebyś był niezwyciężony. Jak uciekasz spod ich ochrony, to cię dorwie szatan. Ale jeśli pozostajesz pod tą ochroną, jeśli pozostajesz w wierze przed Bożym obliczem, jesteś zwycięzcą. Bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nie ma innego sposobu na zwyciężenie demonów. Słyszeliście, czemu my nie mogliśmy wygonić? Bo nie macie wiary. Albo za mało macie wiary. I Jezus Chrystus jednocześnie rozwiązanie daje. Chcesz mieć więcej wiary? Post i modlitwa. Post i modlitwa. Jestem przekonany, że jak dojdziesz do 7 dni postu w tygodniu, to już będziesz się naprawdę wzmacniał w wierze. A jak dojdziesz do 40 dni, to już będziesz tak jak Mojżesz. Wodę ze skały wyprowadzisz. 1 000 000 ludzi przeprowadzisz w zwycięstwie i do odpocznienia ich wprowadzisz. Możesz powiedzieć, a jak ja będę żyć? Mojżesza zapytaj. Jak on żył 40 dni i 40 nocy poszcząc? Przyszedł z góry, przyniósł przykazania i zobaczył, że Izraelici grzeszą, że cielca sobie zrobili, potłukł te tablice i za chwilę wykuł drugie, poszedł na górę i znów był 40 dni i 40 nocy na górze. Zwróciliście na to uwagę? 40 dni i 40 nocy, przerwa może ze 2 dni. I znowu 40 dni i 40 nocy. Jak wrócił, to był taki anorektyk. Nie dało się z nim gadać, sama skóra i kości. Myślicie, że tak? Jeśli wchodzimy w społeczność z Bogiem, dzieją się rzeczy zupełnie nadprzyrodzone. Zupełnie nadprzyrodzone. Jestem przekonany, że Jezus Chrystus miał taką moc, ponieważ dużo pościł i się modlił. Dużo pościł i się modlił. Miał moc. I my musimy nauczyć się żyć po Bożemu. Musimy nauczyć się mieć wiarę. Masz mało wiary? To nie ja jestem winien, że ty masz mało wiary. I nie ktoś obok ciebie. Nawet nie ktoś z domowników twoich jest winien, że masz mało wiary. Ty jesteś winien, że masz mało wiary. Chcesz mieć wiarę na rozwiązanie problemów? No to zdobywaj ją tam, gdzie ją można zdobyć. Jak chcesz kupić mięsa, to nie idziesz do drogerii. Prawda? Jak potrzebujesz kupić wiarę, to po wiarę się idzie tylko w jednym kierunku. Do Boga. Do Boga. Pościsz, modlisz się i masz wiarę. Dlatego nauczmy się, że walka o wiarę jest niezwykle ważnym zadaniem dla każdego wierzącego człowieka. Nasza wiara musi być wypróbowana. Marka 11:24 mówi, przecież powiadam wam, o cokolwiek byście modląc się prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam. To znów Gdańska Biblia. Wierzcie, że weźmiecie. Módlcie się z wiarą i wierzcie, że weźmiecie. Ja wierzę, że wezmę. Wezmę to od Boga. Jakub bardzo wyraźnie podkreśla tą ważną sprawę i zagadnienie wiary naszej. W pierwszym rozdziale od drugiego wersetu, kilka wersetów przeczytajmy. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana weźmie. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Niech nawet nie myśli, że coś weźmie od Boga. Jeśli myślisz tak, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Będzie padało, albo nie będzie padało. Będę miał, albo i Bóg mi nie da. Będziesz uzdrowiony, no albo będę uzdrowiony, albo nie. Ale czy ciebie Bóg uzdrowi? No albo tak, albo nie. Oczywiście to jest może bardzo wygodne tak czekać. Uzdrowi albo nie uzdrowi. Ale my mamy być ludźmi, którzy po prostu idą do Boga i biorą. Po prostu biorą. Walczą dotąd, aż wezmą. Dotąd sprzeciwiają się szatanowi, aż go odgonią. Po prostu szatan nie może się kręcić wokół ciebie. Ty musisz dawać mu cały czas odpór. Po prostu otwór. Odpór w życiu człowieka wierzącego dzieje się na podstawie wiary. Po prostu na podstawie wiary. I nasza wiara musi być cały czas próbowana. I w 1 Piotra 1:6 czytamy, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Gdy się Jezus Chrystus objawi, kiedy przyjdzie, musisz okazać się człowiekiem z wiarą. Będziesz wśród problemów, będziesz wśród trudności, ale Jezus Chrystus przychodzi i właśnie ty masz być znaleziony z wiarą. Jeszcze wierzę. Wierzy ktoś? No ja, Panie, jeszcze wierzę. Jakbyś nie powiedział, ale wiarę musisz mieć. To jest jedno zagadnienie, jeśli chodzi o wiarę. I teraz krótko jeszcze zajmiemy się zagadnieniem pokory. Wiecie, bo człowiek wierzący bardzo często nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, co to takiego jest pokora. My o pokorze możemy mówić dużo i różne kazania na ten temat powiedzieć, ale jeśli to ma stać się fundamentem naszego życia dla Boga, to musimy rozumieć, co to takiego jest i po co potrzebne nam jest. Mamy, jak Słowo Boże mówi, wszyscy przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wiecie, o czym mówi ten werset? To dokładnie jest powiedziane, że my się mamy dosłownie ubrać w pokorę. To tak jak szatę na siebie zakładasz. Wiecie, to tak jak zakładasz jakiś fartuch na siebie, żeby nie pobrudzić swojego ubrania. Tak niewolnicy kiedyś się ubierali. Mieli normalne ubranie i owijali się takim płaszczem i zawiązywali się, żeby ubrania swojego nie pobrudzić. I służyli Panu swojemu. To dosłownie znaczy ubrać się w pokorę. Albo inaczej mówiąc, zawiązać się węzłem pokory. Albo jakąś kokardę zrobić, żeby było widać. Ja jestem pokorny. Pokora dosłownie oznacza skromność, która objawia się w świadomości tego, że nie jest się w stanie takim, który pozwalałby na wykonanie danej służby. Po prostu zdajesz sobie sprawę z tego, że do danej służby jest ktoś inny powołany. Jeśli ktoś inny powołany, to ty masz tą świadomość, że to nie ty wykonujesz to, tylko po prostu ktoś inny to wykonuje. Bo tak to zostało zlecone. Jezus Chrystus był pierwszym, który umywał nogi uczniom swoim. Pokora, uniżenie, posłannictwo, konkretnie. Piotr, zobaczcie, jakby chciał pokazać tutaj siebie, jakby szacunek do swojego mistrza. Czy pokazał szacunek, mówiąc: mnie nigdy nie będziesz umywał, na wieki nie będziesz umywał moich nóg. Co Jezus Chrystus powiedział? No dobrze, Piotrze, no niech tak będzie. Jak już nie chcesz, no. Nie. Jezus Chrystus powiedział: jak ciebie nie umyję, nie będziesz miał ze mną cząstki. Czyli inaczej mówiąc, ze mną nie masz nic wspólnego. To znaczy, że nie rozumiesz w ogóle całego zagadnienia. W ogóle nie wiesz, o czym mówisz. Tak samo jak kiedyś Piotr przyszedł, kiedy Jezus Chrystus powiedział: będę ukrzyżowany. A Piotr przyszedł, zdjęty litością, mówi: Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. A Jezus Chrystus: no, ty jesteś naprawdę moim przyjacielem, cieszę się, że tak przyszedłeś do mnie i tak mówisz o tym. Czy tak Jezus Chrystus zareagował? Nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. I to jest, wiecie, cecha charakterystyczna bardzo często chrześcijanina zwiedzionego, że nie myśli o tym, co boskie, ale myśli o tym, co ludzkie. Najważniejsze są ludzkie rzeczy. Jeśli nawet w Bogu, w Jezusie Chrystusie będziesz swoją nadzieję pokładał na tym życiu ziemskim, to jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godny. Rozumiemy? Jeśli myślisz o ziemskich rzeczach i on myślał o ziemskich rzeczach, idź precz ode mnie, szatanie, powiedział Jezus Chrystus wobec Piotra, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I został Piotr zwiedziony przez szatana. Niby przez litość i wielkie miłosierdzie może przywieźć człowieka do zwiedzenia. Bo masz tyle litości do ludzi, że gotów jesteś pobłażać im każdy grzech, który oni czynią. Nieważne, co robią. Nieważne. Kocham, bo kocham bezwarunkowo. Jezus Chrystus kochał bezwarunkowo każdego człowieka na kuli ziemskiej, który się urodził wcześniej, który się urodził później, który się jeszcze urodzi. Ale każdy z nich musi przyznać, że jest w grzechu i prosić Jezusa Chrystusa o przebaczenie. Inaczej, pomimo wielkiej miłości Jezusa Chrystusa, pójdzie w ogień piekielny. Rozumiemy się? Dlatego pokora jest niezwykle ważna w służbie dla Boga. Uległość starszym zboru jest podstawowym wyznacznikiem duchowej dojrzałości. Jeżeli ktoś jest powołany, to ja mam ulegać. Tak Słowo Boże pokazuje i tak nas uczy. Ja mam po prostu ulegać. I to jest oznaką dojrzałości człowieka wierzącego. brak posłuszeństwa, szacunku, respektu i poważania starszym nie tylko sprawia trudności w sprawowaniu służby, ale także odbiera możliwość otrzymywania łaski Bożej przez człowieka, który nie uznaje autorytetów. Wiecie, jak to jest określone? W Przypowieściach 3 rozdział 33 werset mówi tak. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Z szyderców szydzi. Błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie szyderców i na stolicy naśmiewców. Możesz się nie zgadzać z tym, co jest robione. Możesz się nie zgadzać, możesz mieć inne zdanie. Ale nigdy nie posuń się do tego miejsca, w którym będziesz szydzić, których będziesz wyśmiewać. Bo może się okazać, że stajesz przeciwko samemu żywemu Bogu. A tu ci Pan nie przepuści. Dlatego pamiętajmy o tym. Możemy, wtedy wycofajmy się. Nie pasuje nam, wycofujemy się. Ale nigdy nie bądźmy ludźmi, którzy robi to, co jest wbrew woli Bożej. Jest powiedziane w Mateusza 23 rozdziale 11 i 12 wersecie. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I tu jest ten wspaniały fragment Słowa Bożego z listu Filipian, 2 rozdział 3 wersetu i niżej kilka przeczytamy. I to jest powiedziane, nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc od wieków w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem, lecz przeciwnie, wyzbył się wszystkiego, co boskie, pojawił się w postaci sługi, stał się podobnym do ludzi i zgodnie z tym, czym był na zewnątrz, został uznany za człowieka. Zgodził się dobrowolnie na stan poniżenia, stał się posłuszny aż do śmierci i to aż do śmierci na krzyżu. I ponieważ tak uczynił, powiedziane jest, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Uniżasz się, masz nagrodę w niebie. Wywyższasz się, masz poniżenie. Słowo Boże jasno mówi. Więc podstawą życia i budowy całego chrześcijańskiego naszego życia musi być między innymi pokora i uniżenie. Jeśli ty masz wykonywać jakąś Bożą służbę, Bóg na pewno nie zapomni o tym, powie ci o tym, jeszcze przez innych powtórzy, wyposaży ciebie, przygotuje i wprowadzi ciebie do służby. Będziesz wykonywać swoją służbę. Wiecie, Bóg przygotowuje, zawsze przygotowuje ludzi do służby. Ja będąc w podstawowej szkole, nie wiem, która to była klasa, czwarta, trzecia, czwarta, może piąta, posłyszałem głos wyraźnie moimi uszami. Będziesz kaznodzieją. Wiedziałem, kto to mówi, Bóg mówił. I Bóg to powtarzał wielokrotnie, aż do tego, aż mnie wprowadził prowadzenie tej służby, którą do dzisiaj pełnię. Bóg przygotowuje ludzi. Nie ma tak, że Bóg ci coś powiedział, a później Panie, ale ty mi obiecałeś. O patrz, zapomniałem. No zapomniałem. A kiedy to było? No przypominasz Bogu, jak to było wszystko? A no, było tak. No ale wiesz, już jesteś za stary. Także sorry. Jak to Robert mówi, sorry Gregory. Kochani, prawda jest taka, że Bóg ty zapomnisz, ale Bóg nie zapomni. Choćby nawet matka zapomniała o swoim dziecku, mówi Słowo Boże. To, co Jezus Chrystus powiedział, to ja o tobie nigdy nie zapomnę. Czy może matka zapomnieć o dziecku? Wyrodna jakaś? Tak. Ale na miliardy ludzi na ziemi takich wyrodnych jest naprawdę niewiele. A Bóg powiedział, że nawet pomimo, że jak są te wyrodne, które zapominają o swoim dziecku, to Bóg mówi, ja nie zapomnę. No ja nie zapomnę. Ojciec może o dziecku zapomnieć i na przykład w upale zostawić je w samochodzie i zapomnieć, zaprowadzić je do przedszkola. Tak było, dziecko zmarło. Ale matka tak nie zrobi. Dlatego Bóg powiedział, że On nas prowadzi. Dlatego bądźmy poddani Bogu i bądźmy pokorni przed Bożym obliczem. Wiecie, bo w Słowie Bożym, w Przypowieściach 8:13 jest powiedziane, bać się Pana, znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. A w innym miejscu, w 6 rozdziale, w 16 wersecie jest powiedziane, tych sześć rzeczy nienawidzi Pan. Nienawidzi Pan, pomyślmy, nienawidzi Pan. A tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. I pierwsze z nich wymienione, butne oczy. Kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną. Ale na pierwszym miejscu jest wyniosłość, pycha, zarozumiałość wymieniona. Na pierwszym miejscu. To, czego nienawidzi Bóg. W Izajasza 57:15 jest powiedziane, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Wiemy już, o kim mowa? I ten mówi tak. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Widzimy? Bóg jest na wysokim tronie i zawsze jest z tymi, którzy są pokorni. Więc jeśli jesteśmy pokorni przed Bożym obliczem, wiele zyskamy. Wiele błogosławieństwa przyjdzie do naszego życia, wiele łaski Bożej dosięgnie nas, dlatego że Bóg jest zawsze z nami. Bóg jest zawsze z nami. I na koniec chciałem przeczytać jeszcze fragment, kilka wersetów z Ewangelii Łukasza. Oczywiście te wszystkie fragmenty z przypowieści, tam ich jest bardzo dużo. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Tam takich fragmentów jest bardzo dużo. Ale czytamy na koniec Łukasza, 18 rozdział, od 9 wersetu, kilka wersetów poniżej przeczytamy. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. I niech Bóg to sprawi w naszym życiu, abyśmy podbudowę naszego domu Bożego, podbudowę naszego życia chrześcijańskiego układali te właściwe kamienie. Tą właściwą bazę zrobili. Aby na tym dopiero mogła stanąć budowla, która będzie trwała. Jak przyjdzie problem, jak przyjdzie prześladowanie, nie runie wszystko. Jak przyjdzie jakiś problem, choroba, czy jakieś trudności, nie załamiesz się i nie odejdziesz od Boga. Niektórzy ludzie, jak na nich przychodzą problemy, zaczynają Bogu wyrzucać. Dlaczego? Dlaczego? A Panie, ale dlaczego? Dlaczego ja akurat? Przecież ja jestem taki, jaki? Taki wywyższony. Taki pyszny. Taki hardy, taki zarozumiały. Dlaczego ja? A dlaczego nie ty? Doświadczenia, trudności przechodzisz i pytasz się, dlaczego, Panie? Dlaczego ja? A Bóg mówi, a dlaczego ty nie? Wszystkich doświadcza. A dlaczego ciebie miałbym nie doświadczać? Ale z wszystkich doświadczeń masz wyjść w zwycięstwie. Poprzez wiarę i poprzez pokorę. Amen.